Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Po co mi matma? Zapytały już miliony współczesnych humanistów, najczęściej starając się w ten sposób ukryć, że no po prostu są z tej matmy słabi. I nie mówcie, że nie, bo ja sam też tak robiłem. Tymczasem jakbyśmy się nie spinali, czas wreszcie przyznać szczerze, że matma jest ważna. Matma jest potrzebna. Nie tylko po to, żeby się z ziomkami za pizzę policzyć, ale też można z niej zrobić o wiele lepszy użytek. Na przykład za jej pomocą opisywać rzeczywistość, na czym z grubsza polega nauka zwana fizyką. Albo dzięki swoim obliczeniom sprawiać, że ludziom będzie się żyło wygodniej, bezpieczniej i to faktycznie działa. Chyba że się ktoś pierdyknie w obliczeniach albo obliczy coś tak, pi razy oko. Wtedy potrafią ginąć ludzie, tonąć okręty, albo powstawać za mało piwa. Jednym słowem tragedie. I o nich właśnie już teraz w Historii bez cenzury. Najstarszy znany nam błąd matematyczny został popełniony przez człowieka, którego wielu historyków uważa za pierwszą w dziejach znaną osobę z imienia. To jakiś pewnie władca, co? Nic z tych rzeczy. Kusim był księgowym w Mezopotamii, konkretnie w starożytnym mieście Uruk. Jego zadaniem było monitorowanie stanów magazynowych. Konkretnie chodzi o surowce, z których robiono piwo. Miał stany magazynów zapisywać na glinianej tabliczce i później na podstawie tych jego, nazwijmy to, raportów decydowano, ile można w danym okresie zrobić piwa. No zakładając, że się Kusim nie pomyli, co się zdarzyło? Dwa razy. Okej, żeby być fair wobec Kushima, to przyznać trzeba, że nie miał bardzo łatwej roboty, bo w starożytnym Uruk używano niezbyt dokładnego systemu. Na przykład jedna większa kropka była warta tyle, co 10 mniejszych i wszystko spoko, jak jest czas się bawić w dokładność, ale przychodzi deadline czy inna stresująca okoliczność, no i już łatwo się pierdyknąć, albo później pierdyknąć się w zliczaniu kropek, no i tragedia gotowa, właśnie raz Kusim się pomylił w ten sposób, a innym razem pomylił symbole. Zamiast symbolu dziesiątki użył symbolu jedności i to każe podejrzewać, że stała się rzecz najgorsza. Zaniżył stany magazynowe, więc zrobiono piwa mniej. Dużo mniej. Czy Kusim wyleciał z roboty przez swoje karygodne błędy? Tego nie wiemy, natomiast nieźle przez matmę popłynął w XV wieku pewien Krzysiek. Krzysiek Kolumb konkretnie. Jak doskonale wiecie, dotarł do Ameryki, ale oczywiście pierwotny plan był zdecydowanie inny. Miał dotrzeć do Azji, płynąc na zachód. Jako że nikt wcześniej tego nie robił, no to sam musiał dokonać obliczeń, ile mniej więcej przyjdzie mu pokonać, jaką odległość będzie musiał przepłynąć, no i policzył źle. Wyszło mu, że Chiny będą mniej więcej w tym miejscu, w którym dzisiaj jest San Diego. Czemu? Przede wszystkim w swoich próbach obliczenia obwodu Ziemi Krzysztof Kolumb korzystał z dzieł arabskich, z którymi był ten zasadniczy problem, że jako jednostki odległości używali oni swojej mili. Ta Kamila miała mniej niż 2 kilometry, trochę mniej, natomiast Kolumb z jakiegoś powodu założył, że chodzi o milę włoską, a to już jest tylko trochę mniej niż 1,5 kilometra. To jednak nie wszystko, bo Kolumb popełnił też inne matematyczne gafy w swoich obliczeniach i gdyby nie to, że po drodze nie trafił na zupełnie nowy kontynent, to w Azję by w ogóle nie trafił.
Panie Krzyśku, ale to tego się cyrklem nie robi?
Morda tam! Ekierką też będzie dobrze!
Może ktoś pomyślał, że w naszych czasach takie przestrzelenie się w jednostkach byłoby niemożliwe, ale nic z tych rzeczy, bo pod koniec XX wieku właśnie w jednostkach dość tęgo pieprznęli się naukowcy z NASA. To znaczy, okej, to była kwestia programu, z jakiego korzystali, ale naukowcy ich pokroju błyskawicznie powinni to wychwycić, a tak się nie stało. W 1998 roku wystrzelono pojazd Mars Climate Orbiter. Na jaką planetę? Myślę, że się domyśliliście. 9-miesięczny lot przebiegł w zasadzie całkiem spoko, bez większych problemów, aż wreszcie obiekt zaczął się zbliżać do czerwonej planety i kurde, jak go teraz wyhamować? Spoko, to akurat naukowcy mieli ogarnięte. Był cały system żyroskopów, które miały zadbać o to, żeby ustalona trajektoria została zachowana. Najważniejsze było to, żeby obiekt przeleciał jakieś 150-170 km od Marsa, żeby zahaczył o atmosferę, co zacznie go spowalniać. Plan piękny. Problem tylko był taki, że przesyłane do programu dane były w funtach. Konkretnie ta jednostka nazywa się funt siła, a program po analizie wypluwał wyniki w newtonach, jednostce 4,5 raza mniejszej, czego nikt nie zauważył. Efekt tego był taki, że obiekt zamiast lekko musnąć atmosferę, to wbił w nią jak do siebie, cisnąc po trajektorii 57 km nad planetą. Nie można w sumie powiedzieć, że nie zwolnił. Mało tego, nawet wylądował na Marsie, tylko w bardzo małych kawałkach, bo obiekt się po prostu w tej atmosferze rozpadł. Stracono miliony dolarów, przepadły lata pracy, bo ktoś nie dopilnował jednostek. Na szczęście nikt nie zginął, jak przez inny błąd NASA. Chodzi o projekt Apollo, wielki projekt umieszczenia człowieka na Księżycu. Przy tak ambitnym przedsięwzięciu fajnie jest korzystać z wiedzy matematyczno-fizycznej, wręcz jest to niezbędne, aczkolwiek super, jak robi się to dobrze, ale od początku. Albo nie, najpierw anegdota. Kiedyś trębacz zespołu Kult powiedział, że w grze na trąbce bezdyskusyjnie najważniejsze jest to, żeby najpierw wyjąć ją z futerału. Tak samo obłędnie ważne w eksploracji Księżyca jest to, żeby po wylądowaniu otworzyć właz. Dość długo naukowcy w NASA zastanawiali się, w którą stronę właz powinien się otwierać. Na chłopski rozum lepiej do zewnątrz, no bo przede wszystkim łatwiej jest wyjść, a w razie awarii, blokady można umieścić takie małe ładunki pirotechniczne, które wystrzelą właz do zewnątrz właśnie, a nie do środka, co mogłoby tęgo poturbować załogę. To też naukowcy z NASA zaczęli umieszczać właśnie takie włazy otwierane do zewnątrz. Ale chyba nie były jakieś najlepsze, bo kiedy jedna z pierwszych misji Apollo wylądowała w oceanie, to właz postanowił zrobić niespodziankę i sam z siebie się otworzył. Niespodzianka się udała, astronauta cudem uniknął śmierci przez utopienie, a naukowcy stwierdzili, że nie, no, tak być nie powinno i od tej pory postarają się unikać tego typu błędów, zaprzęgając do roboty fizykę. W jaki sposób? Zaczęli umieszczać w statkach włazy otwierające się do środka. Tylko co to ma wspólnego z fizyką? Ciśnienie w kabinie utrzymywano nieco powyżej jednej atmosfery, aby różnica ciśnień dodatkowo dociskała właz. Opuszczenie pojazdu wymagało zmniejszenia ciśnienia i pociągnięcia klapy do siebie. Jednak podczas próby startu z odłączonymi systemami pomocniczymi w celu sprawdzenia wszystkiego poza samym odpaleniem silników, wybuchł pożar. Płomienie szybko się rozprzestrzeniły w bogatym w tlen środowisku, w obecności łatwopalnych nylonu i rzepów, za pomocą których przytwierdzano w kabinie sprzęt. Ciepło wytworzone przez ogień zwiększyło ciśnienie powietrza w kabinie tak bardzo, że nie można było otworzyć włazu. Wszyscy trzej astronauci, Gus Grissom, Edward White i Roger Chaffee, zostali uwięzieni i zmarli z powodu zatrucia toksycznym dymem. Otwarcie kabiny zajęło ekipie ratowniczej 5 minut. Później ujawniono, że uczestnicy misji Apollo wcześniej prosili o zmianę włazu na otwierające się na zewnątrz, ponieważ ułatwiłoby im to wychodzenie w próżnię. Po zbadaniu przyczyn pojawienia się ognia, zmianie stężenia tlenu w powietrzu w kabinie i zastąpieniu łatwopalnych materiałów innymi, od tamtego czasu we wszystkich statkach załogowych NASA włazy otwierają się na zewnątrz, dla bezpieczeństwa. Dość już kosmicznych wtop, zejdźmy na Ziemię, ale tak dokładnie rzecz ujmując to, na szerokie wody się przenieśmy. 10 sierpnia 1628 roku w morze po raz pierwszy wypłynęła prawdziwa bestia. Szwedzki okręt wojenny Vasa. Wtedy najcięższy i najpotężniejszy okręt tego typu. Na pokładzie, specjalnie wzmocnionym, stały 64 odlane z brązu armaty. Konkurencja miała robić pod siebie, jak tylko Vasę zobaczy, czy zanim jeszcze zacznie strzelać, ale prawda była taka, że nigdy żaden wróg Vasy w boju nie zobaczył, bo okręt zatonął po dwóch silniejszych podmuchach wiatru. Jakim cudem?
Żadnego cudu nie było!
Fakt, był natomiast fatalny odbiór techniczny, poprzedzony takim błędem na produkcji, że to się aż w głowie nie mieści. Sprawa zaczęła się wyjaśniać dopiero po 1956 roku, kiedy podniesiono wrak Vasy z dna. Swoją drogą zachował się świetnie, jak na tyle lat pod wodą, ale szybko zauważono też, że łajba jest bardzo asymetryczna, nawet jak na ówczesne standardy, i prawdopodobnie to przesądziło o katastrofie. Tylko jak to się stało, że w stoczni powstała tak asymetryczna konstrukcja? Trzymajcie się. Podczas prac restauratorskich znaleziono 4 różne linijki. 2 były długości szwedzkiej stopy podzielonej na 12 cali, a pozostałe 2 miały długość stopy amsterdamskiej, która dzieliła się tylko na 11 cali. W Amsterdamie cal był dłuższy niż w Szwecji, a i stopy nieco się między sobą różniły. Archeologowie pracujący nad wazą spekulowali, że z tego mogła właśnie wynikać asymetria. Jeśli grupy szkutników pracujące w stoczni stosowały nieco inne wzorce cala, ale bazowały na tym samym projekcie, mogły skonstruować elementy o różniących się od siebie wymiarach. Może dla odmiany opowiedzmy sobie o takiej matematycznej porażce, która nie sprawiła, że ktoś zginął, co nie znaczy, że nie będziecie za moment znowu zażenowani. Opowiedzmy sobie o moście, którym postanowiono połączyć ze sobą miejscowości Laufenburg i Laufenburg. Wiem, nazwa ta sama, ale jedno jest w Szwajcarii, a drugie w Niemczech. Postanowiono przerzucić most przez rzekę i zbudować go w taki sposób, że ekipy zaczną robić go na dwóch brzegach i spotkają się na środku. Czy się minęli? Oczywiście, ale nie w poziomie, a w pionie. Wszystko przez to, że znowu nie ustalono wspólnego punktu odniesienia, tym razem co do wysokości. Tylko zaraz, czy tego się aby nie robi w metrach nad poziomem morza? I to nie jest elementarna wiedza, w której ciężko się pierdyknąć? Niby tak. Ale jednak nie do końca, ponieważ fakt, inżynierowie dogadali się po obu stronach, jaka powinna być wysokość mostu w metrach nad poziomem morza, ale, i być może teraz zawali się świat wielu osób, poziom morza, poziomowi morza nierówny. Serio, to zależy od miejsca na świecie. Na przykład w Wielkiej Brytanii jest to średni poziom wody w kanale La Manche mierzony w miejscowości Newlyn. U nas i w innych krajach dawnego bloku wschodniego poziom morza wskazuje aparatura w okolicach Petersburga. A do jakiej wysokości morza odnieśli się spece od budowy tamtego mostu? Niemcy mieli łatwiej, bo mieli dostęp do morza, to też tradycyjnie odnieśli się do poziomu wody w Morzu Północnym. No a Szwajcarzy, tak wtedy jak i dziś, dostępu do morza nie mieli, to też musieli sobie skądś ten poziom zorganizować i ustalili, że wezmą sobie ten mierzony w Morzu Śródziemnym. Czemu? Nie mam stuprocentowej pewności. Być może dlatego, że to morze mieli akurat najbliżej. Na szczęście inżynierowie w pewnym momencie się zorientowali, że robią według różnych norm, że się tak wyrażę, i koniec końców minął się o 27 cm. To też wprowadzili poprawki. Po złej stronie i minęli się o 54. Zostańmy jeszcze przy mostach, bo to są miejsca z dość dużym potencjałem na demaskowanie błędów matematycznych inżynierów, prawda? Chociaż z drugiej strony przed wieloma wiekami to wcale nie było takie oczywiste, bo zakładając, że most nie był zrobiony przez fachowców pokroju Bogusława Łęciny, to nie dochodziło zbyt często do katastrof, ponieważ mosty były robione wieki temu z kamienia i drewna. Jednak od XVIII wieku inżynierowie zaczęli kombinować z różnymi konstrukcjami, które finalnie dały efekt w postaci mostów wiszących. Co z tego? Ano to, że pojawiła się nowa zmienna fizyczna, to znaczy nie pojawiła się, ta siła tam zawsze była, tylko teraz miała o wiele większe znaczenie. Bez wdawania się w szczegóły, chodzi o ruch poprzeczny w wyniku tego, że coś się po moście porusza. Na przykład, że ludzie chodzą. Fakt, że chodzą, wprawia most w takie wibracje, w rezonans. I o ile wcześniejszych konstrukcji z kamienia, drewna to nie ruszało, tak mosty linowe, wiszące już jak najbardziej, o czym jako pierwsi przekonali się żołnierze pod Manchesterem. Most oddano do użytku w 1826 roku i przez jakiś czas wszystko było zupełnie spoko, ale po 6 latach czwórkami weszli żołnierze. Oddział żołnierzy, 60 chłopaków w mundurach, zauważyło bardzo szybko, że most śmiesznie pod nimi drga, jak sobie maszerują. I wcale się nie wystraszyli. W rytm tych drgań zaczęli sobie nawet wygwizdywać melodię, a potem sami gwizdnęli w dół do rzeki, bo im się most pod nogami zawalił. O dziwo nikt nie zginął. Co prawda było 20 rannych, ale mogło się to wszystko skończyć znacznie gorzej. Na szczęście katastrofy nie olano. Kazano inżynierom przyjrzeć się sprawie, a ci po pewnym czasie z nieukrywanym zachwytem nawet stwierdzili, że ha, a wiecie, że jakby tyle samo ludzi po prostu sobie stało na tym moście, a nie nim szło, to by się nic nie stało? uznano, że no, tak być zdecydowanie nie powinno. Informacje rozpuszczono po całym świecie i inżynierowie zdążyli wprowadzić niezbędne poprawki, zanim doszło do jakiejś wielkiej tragedii, w której faktycznie zginęliby ludzie. Swoją drogą, do dziś na londyńskim moście Alberta widnieje znak zakazujący żołnierzom maszerowania. Znaczy, przez most, a nie w ogóle. Nie wiem jak teraz, ale jeszcze kilka lat temu na jednym z lubelskich murów był taki napis: Bóg wybacza, motor nigdy. Jednak śmiało zamiast nazwy lokalnego klubu możemy sobie podstawić słowo matma. Bo matma nie zna litości, źle użyta, totalnie gdzieś ma, czy człowiek sobie na nieszczęście zasłużył, czy nie. I przekonali się o tym na przykład amerykańscy żołnierze w czasie operacji Pustynna Burza, kiedy przez mały błąd matematyczny ich system obrony antyrakietowej nie zadziałał, ale przekonał się też o tym pewien pacjent onkologii w 1987. Ktoś, kto ma nowotwór, zdecydowanie może mówić o pechu, a ktoś, kto mając nowotwór, zostanie jeszcze posmagany zdecydowanie zbyt dużą dawką promieniowania na radioterapii, na co w tamtym okresie, w przypadku urządzenia TERAC-25, szansa wynosiła 1 do 256, no to może mówić o turbopechu i tak właśnie było w tym przypadku. Producenci co prawda stworzyli system zabezpieczeń, który w większości przypadków działał, no ale w tym jednym przypadku, tego jednego pacjenta, w wyniku nie do końca udanej kalibracji, pacjent, który miał otrzymać w okolicach 86 radów, otrzymał porcję wynoszącą od 8 do 10 tysięcy radów. Czy dalej historia potoczyła się jak w komiksie? Pacjent zyskał nadludzkie moce i stał się superbohaterem? Nie, to tak nie działa. Zmarł w potwornych cierpieniach na chorobę popromienną. Na czym polegał ten błąd przy kalibracji? Szczerze powiedziawszy, uważam, że jestem za mało kompetentny, żeby wam taką matmę wytłumaczyć. Tak samo jak z tym błędem przy Pustynnej Burzy. Natomiast Matt Parker nie dość, że świetnie matmę ogarnia, to jeszcze doskonale umie ją wytłumaczyć, więc on was w tej sytuacji poratuje. Kim u licha jest Matt Parker? To australijski matematyk i komik stand-uper, więc jeśli ktoś ma wytłumaczyć matmę w sposób kompetentny, ale też przyswajalny, zabawny, to właśnie on, co uczynił w swojej książce Pi razy oko, komedia matematycznych pomyłek, którą u nas wydaje wydawnictwo Insignis. Książka jest absolutnie w pytę. Znajdziecie tutaj nie tylko więcej przykładów na to, że matma jest ważna i trzeba się z nią liczyć, ale też tutaj jest po prostu po ludzku elegancko wytłumaczone, czemu do tych wszystkich sytuacji, czasem śmiesznych, czasem tragicznych, doszło. Ten tytuł chwycił już za serducha chociażby Brytyjczyków, bo to pierwsza książka matematyczna w dziejach, która została bestsellerem Sunday Timesa. My wam ją serdecznie polecamy, link znajdziecie w opisie, a my widzimy się niedługo.